jeśli to rzeczywiście spisek mający na celu doprowadzenie do jakiegoś pałacowego przewrotu? Pomyślał. Po wnikliwej lekturze materiałów uznał jednak, że to mało prawdopodobne. Brak reakcji systemu na zaistniałe przypadki w połączeniu ze wszystkimi nieprzewidzianymi okolicznościami mógł być wyjątkową anomalią. Wystąpienie kolejnego przypadku morderstwa przybliżyłoby znacznie do ustalenia nowych, istotnych związków i schwytania sprawcy. Miał się tymi właśnie obserwacjami podzielić ze swoimi kolegami. Zaczął przygotowywać się do wyjścia, gdy na jego biurku zadzwonił telefon. Jan odebrał go i usłyszał w słuchawce lekko zachrypnięty głos szefa.
Jest następny. Tym razem to także samobójstwo, ale dobrze upozorowane morderstwo. Mamy też chyba podejrzanego. Przyjdź natychmiast, jestem u siebie.
Jan bez słowa odłożył słuchawkę i zerwał się na równe nogi. Kilkoma susy przebył schody dzielące cztery piętra i stanął lekko zdyszany przed gabinetem szefa. Powiadomiona sekretarka wpuściła go natychmiast dalej bez zbędnych ceregieli. W środku czekali już w komplecie uczestnicy wczorajszego spotkania. Był jeszcze jakiś nieznajomy mężczyzna.
No, znowu w komplecie. Pan komisarz Lichniak raczył dzisiaj osobiście zaszczycić nas swoim przybyciem.
Tu Czerwieniecki wskazał ręką w stronę siedzącego nieznajomego mężczyzny. Jana uderzyła kurtuazja szefa, która zastąpiła miejsce wyczuwanej wczoraj wyraźnej nerwowości. Czyżby nastąpił jakiś przełom? Zapytał.
Mamy nowego nieboszczyka i mężczyznę, który jest powiązany z tą sprawą. Niewykluczone, że to on dopomógł zejść nieszczęśnikowi z tego świata.
Nie mamy na to dowodów, powiedział policjant. On twierdzi, że tylko przyszedł położyć kwiat przy zwłokach zmarłego. Mówi, że to stary zwyczaj i w tej okolicy czyni się tak od dawna.
A więc jakiś rytuał, powiedział niemal niesłyszalnie Jan.
Trzeba, abyś go niezwłocznie przesłuchał. Bez tego nie ruszymy dalej. Jest to oczywiście biała róża, ale ten delikwent nie ma żadnego związku z innymi ofiarami. Co więcej, w ogóle jakby nie istniał. To mnich jest na dole. Zapoznaj się ze sprawą i udaj się jak najszybciej do sali przesłuchań. My będziemy śledzić przesłuchanie tutaj.
A czy ja mogę?
Odezwał się w swoim stylu Waliszek, któremu, jak widać, tęskno było do zastosowania ponownie w praktyce swych wyrafinowanych metod wyciągania informacji.
Jeszcze nie teraz, ale nie wykluczone, że i twoje doświadczenie się przyda w tej sprawie. Na razie siedź i obserwuj,
odpowiedział Czerwieniecki, mając najwyraźniej nadzieję, że to zamknie usta tego człowieka, choć na pewien czas. Jan udał się do umiejscowionego w piwnicach pokoju przesłuchań. Już sam zapach pleśni i wilgoci przypomniał mu grobową atmosferę. Nic tu nie pozostawiono przypadkowi. W połączeniu z panującym tu chłodem cała ta scenografia miała robić wrażenie na przesłuchiwanych. Po drodze przewertował jeszcze informacje na temat podejrzanego. Materiałów było zaskakująco niewiele. Nazywał się Artur Zarzycki. Około 15 roku życia urwał się ze smyczy systemu, który był wtedy w powijakach, tak więc ucieczka nie była niczym trudnym. Potem dał się namierzyć w kilku miejscach i w różnych banalnych okolicznościach. Ostatnia informacja wskazywała na to, że przeszło 10 lat spędził w starym klasztorze, gdzieś na szczycie jakiejś góry. Z uwagi na panujące tam trudne warunki, między innymi częsty brak prądu, miejsce to kompletnie nie nadawało się do elektronicznej inwigilacji. Tym bardziej, że to konkretne zgromadzenie zakonne nie stanowiło żadnego szczególnego obszaru zainteresowania wywiadowców. W klasztorze przez wiele lat mieściło się także więzienie, więc ani atmosfera miejsca, ani straszenie wieloletnią odsiadką nie wchodziło w grę w przypadku człowieka, który dobrowolnie potrafił skazać się na tego rodzaju warunki. Niepełny życiorys człowieka w tym wieku nie był niczym niezwykłym. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu sam resort zamazywał dane o pracujących dla niego osobach i tworzył białe plamy. Z tym jego mościem mogło być jednak inaczej. Zakonna, surowa przeszłość mogła świadczyć o wyjątkowo silnej psychice i charakterze. Jan musiał szybko obrać odpowiednią strategię, wybrał opcję na dobrego policjanta. Spróbuje się zaprzyjaźnić z podejrzanym, wtedy istnieje szansa, że wydobędzie od niego więcej niż stosując tradycyjne metody. Przesłuchiwał wielokrotnie i to często z wielkimi sukcesami, jednak nigdy w podobnych okolicznościach. Wiele razy widział wielkich, twardych facetów poczących jak dzieci po kilkugodzinnym wałkowaniu. Tym razem czuł jednak dziwną tremę, jak debiutant. Wiedział, że nie będzie łatwo, tym bardziej, że miał pełną świadomość obserwowania go przez zgromadzonych kilka pięter wyżej uczestników zebrania. Wszedł do pokoju bezpośrednio przylegającego do pokoju przesłuchań. Nieomal całą ścianę tej klitki zajmowało olbrzymie lustro weneckie, ukazujące pomieszczenie, w którym cierpliwie oczekiwał podejrzany. Za lustrem przy stole siedział szczupły, starszy już mężczyzna o ostrzyżonych krótkowłosach. Gdyby nie siwizna i ostre zmarszczki na twarzy, mógłby wyglądać na znacznie młodszego. Jana uderzyło to, że człowiek ten, ubrany w wytarte dżinsy i flanelową koszulę, nie wygląda jak mnich. Nie wiedzieć dlaczego, spodziewał się ujrzeć mężczyznę w habicie z kapturem i z wygolonym kołem w środku głowy. Być może, gdyby pełna spokoju twarz zatrzymanego nie odsłaniała odrobinę prawdy o jego pokornej osobowości, nie przypuszczałby, że ma do czynienia z zakonnikiem. Jego zaskoczenie było tym większe, że sądził, iż ten rodzaj szczególnych wyznawców zabobonów dawno zginął w mrokach dziejów. Przyglądał mu się dlatego jeszcze z większym zainteresowaniem, niczym biolog obserwujący po raz pierwszy, uważany za dawno wymarły gatunek zwierzęcia znanego tylko ze skamieniałości. Mężczyzna za szybą sprawiał wrażenie, że wie, iż jest obserwowany, tak jakby weneckie lustro było zwykłym oknem rozdzielającym dwa ślepe ich pokoje. Jan nawet przez ułamek sekundy spuścił wzrok, nie wytrzymując wlepionych niby w niego oczu nieznajomego. Po chwili jednak oprzytomniał i wszedł do środka. Przywitał się grzecznie i zaczął od rutynowych pytań o imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia. Przecież doskonale wiecie, kim jestem. Odparł mężczyzna niskim, nieco niepasującym do jego postury głosem. To rutynowe pytania. Ja nazywam się Jan Rudnicki i jestem... Wiem, kim pan jest. Ja nazywam się Artur Zarzycki i jestem duchownym. Wie pan doskonale, że nie ma takiego zawodu, powiedział Jan, zmieniając intuicyjnie strategię i rezygnując z proceduralnych pytań. Bo jeśli rzeczywiście ma usiłować zdobyć zaufanie tego osobnika, musi utrzymać z nim dialog, a każdy sposób na to jest dobry. Pański prawdziwy zawód chyba także nie poddaje się tak łatwo klasyfikacji, prawda? Poza tym bycie duchownym to powołanie, a nie praca, po której można zrzucić ubranie robocze i zająć się sprawami prywatnymi –